daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Duchu Święty, przyjdź. To pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź, w dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój.
Obudź mnie, Duchu Boże, nie wiem skąd przychodzisz ani dokąd zdążasz. Uczul moją uważność na powiew Twojego tchnienia i niech ma dusza, ogarnięta Twoją potęgą, szumi jak liść na wietrze, w którym żyję. Drodzy Państwo, prosząc o potrzebne dary Ducha Świętego, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. To kontynuacja naszej refleksji dotyczącej nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. W ostatnich katechezach podejmujemy tematy dotyczące piątego przykazania. Nie będziesz zabijał, Księga Wyjścia, rozdział 20. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5. Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia. Od Jego początku aż do końca nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zadawania śmierci niewinnej istocie ludzkiej. Temat naszej dzisiejszej katechezy: eutanazja. 2276 numer w katechizmie i numery kolejne. Czytamy. Osoby, których sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona, wymagają szczególnej uwagi. Chorzy lub upośledzeni powinni być wspierani, by mogli prowadzić w takiej mierze, w jakiej to możliwe, normalne życie. Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna. W ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu powoduje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i szacunkiem wobec Boga żywego, jej Stwórcy. Błąd w ocenie, w który można popaść w dobrej wierze, nie zmienia natury tego zbrodniczego czynu, który zawsze należy potępić i wykluczyć. Deklaracja Kongregacji Nauki i Wiary Jura et Bona. Zaprzestanie zabiegów medycznych, kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów może być uprawnione. Jest to odmowa uporczywej terapii. Nie zmierza się w ten sposób zadawać śmierci. Przyjmuje się, że w tym przypadku nie można jej przeszkodzić. Decyzje powinny być podjęte przez pacjenta, jeśli ma do tego kompetencje i jest do tego zdolny. W przeciwnym razie przez osoby uprawnione, zawsze z poszanowaniem rozumnej woli i słusznych interesów pacjenta. Nawet jeśli śmierć jest uważana za nieuchronną, zwykłe zabiegi przysługujące osobie chorej nie mogą być w sposób uprawniony przerywane. Stosowanie środków przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za cenę skrócenia jego życia, może być moralnie zgodne z ludzką godnością, jeżeli śmierć nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako środek, lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi pierwszorzędną formę bezinteresownej miłości. Z tego tytułu powinna być popierana. Drodzy Państwo, podejmujemy dzisiaj bardzo ważny, istotny temat w zwariowanym świecie, gdzie rzeczywiście człowiek, stawiając siebie w miejsce Pana Boga, sięga po najrozmaitsze możliwości rozwiązywania tak zwanych problemów, pomijając Boże prawo, pomijając godność osoby ludzkiej. Do tych praktyk należy zaliczyć także i eutanazję. Tak naprawdę eutanazja jest pytaniem dzisiejszego człowieka o cierpienie i śmierć. Czy człowiek, który cierpi, musi cierpieć? Jakie znaczenie i sens ma jego cierpienie? Czy jest potrzebne? Czy człowiek ma prawo do śmierci? Najbardziej dramatycznym wydarzeniem dla ludzkiej istoty jest śmierć. Fenomen śmierci polega na tym, że jest ona oczywista, najbardziej powszechna, obejmuje wszystkich, a zarazem jest bardzo tajemnicza. Stąd też budzi liczne pytania i obawy. Podczas naszego życia na ziemi niechętnie myślimy o śmierci. Człowiek dąży do materialnego dobrobytu, czasem w sposób przesadny. Nie chce myśleć o momencie, który wbrew jego woli nieuchronnie nastąpi. Nie chodzi o to, drodzy Państwo, by nieustannie zadręczać się myślą o śmierci, ale o przyjęcie do świadomości konieczności tego wydarzenia. Ja też umrę. Wobec tajemnicy śmierci człowieka jesteśmy bezsilni. Jego ludzkie pewniki zostają zachwiane, zatem pozostają te, które wykraczają poza fizyczne, materialne życie. Nasza wiara chrześcijańska, przyjęta z całym bogactwem zapewnień życia wiecznego, czyni śmierć przejściem, stacją pośrednią pomiędzy jednym rodzajem życia a drugim, między życiem ciała z duszą a życiem duszy, między życiem duszy uwięzionej w ciele a życiem duszy wyzwolonej. Gdy jednak tego orędzia wiary i nadziei człowiek nie przyjmuje, pewne racje, powiedzielibyśmy pragmatyczne, utylitarystyczne mogą niektórych prowadzić do uznania za logiczne, a nawet uzasadnione zakończenie życia, które stało się bezsensowne, a nawet jest ciężarem dla siebie i dla innych. Wiek XX, który minął, zapisał się jako epoka masowych ataków na życie, jako niekończąca się seria wojen, nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich. Coraz częściej także i dzisiaj docierają do nas informacje o eutanazji, o uśmiercaniu, o eutanazji wykonywanej masowo, o legalizacji prawnej tych aktów, o nieuniknionych, przerażających nadużyciach w zakresie pozbawiania życia, o odmowach działań podejmowanych i ukierunkowanych na ratowanie życia ludzkiego osób starszych. Do działań tych, drodzy Państwo, dorabia się pewne filozofie, idee szerzone ponadto przez środki masowego przekazu, które powodują, że opinia publiczna skłonna jest nie tylko tolerować, a wręcz popierać tego typu postawy wyraźnie sprzeczne z godnością człowieka. W przypadkach szczególnie trudnych i dramatycznych nawet niektórzy ludzie wierzący mogą się poczuć nieco zagubieni, jeśli zabraknie im solidnych i przekonywujących punktów odniesienia. Aby właściwie zrozumieć problem eutanazji, konieczne jest chociażby w zarysie dokonanie ustalenia pojęć. Termin eutanazja pochodzi od dwóch greckich słów eu, dobry, i thanatos, śmierć. I w przekładzie dosłownym oznacza dobrą śmierć. W starożytności eutanazja oznaczała łagodną śmierć, bez przykrych cierpień lub też śmierć dobrą i zaszczytną. Użycie po raz pierwszy słowa eutanazja przypisuje się Franciszkowi Baconowi, który w 1606 roku określił nim jakość ostatnich chwil życia człowieka, a konkretnie śmierć spokojną i łagodną. W katechizmie Kościoła katolickiego znajduje się na określenie eutanazji takie sformułowanie: eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życia osób upośledzonych, chorych lub umierających. W ten sposób działania lub zaniechanie działania, którego samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo głęboko sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem Bożego, Boga żywego, jej Stwórcy. Eutanazja, drodzy Państwo, nie jest zjawiskiem nowym. Mimo że jej znaczenie w ciągu wieków zmieniało się, już w starożytności przez niektóre środowiska była akceptowana i stosowana także w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Plutarch, pisarz grecki żyjący na przełomie I i II wieku naszej ery, przedstawiając obyczaje Spartan, tak pisze: gdy rodziło się dziecko, ojciec nie był w prawie chować go, brał je i zanosił na miejsce spotkań, gdzie zasiadali najstarsi spośród członków tej samej fylii. Oni to badali noworodka, jeśli miał prawidłową budowę i był silny, nakazywali go żywić, jeśli niemowlę miało wadliwą budowę, odsyłali je nad urwisko w górach Taygetu. Sądzili bowiem, że lepiej było dla niego samego i dla polis, aby nie żyło to, co od samego początku nie miało zdrowia i siły. W Rzymie na eutanazję zezwalało prawo 12 tablic, 5 wiek przed Chrystusem. Praktykę tę aprobowali Platon, Arystoteles, jak też stoicy w formie samobójczej. Przeciwni byli Pitagorejczycy, przysięga Hipokratesa, jak też Cycero. Chrześcijaństwo spowodowało zmiany w świadomości wielu ludzi. Nastąpiło dowartościowanie życia jako daru Bożego i tym samym doprowadzało do zaprzestania praktyk eutanazji. Tak było na początku XX wieku. W roku 1920 w Niemczech pojawiła się publikacja Bindiga i Hoszego Pozwolenie na zakończenie życia bez wartości, która propagowała i uzasadniała jako współczującą i humanitarną praktykę pomocy przy śmierci dla tych, którzy jej żądają. Chociaż publikacja została skrytykowana przez wielu wybitnych naukowców z różnych dziedzin i odrzucona w 1921 roku podczas zjazdu lekarskiego, a w 1922 roku podczas konferencji Związku Psychiatrów Sądowych, miała kluczowe znaczenie w tworzeniu atmosfery akceptacji wokół zabijania medycznego, czyli eutanazji. Teorie promujące eutanazję były szeroko propagowane i wspierane przez edukację i inne środki oddziaływania, na przykład film z 1936 roku Misja i zgoda. Zaczęto w latach 30. wykonywać eutanazję na dzieciach upośledzonych umysłowo i wadliwych noworodkach. Wkrótce potem wprowadzono realizację programu tak zwanej lekkiej śmierci dla dorosłych nieuleczalnie chorych i upośledzonych psychicznie. Już w drugiej połowie lat 30. praktyka eutanazji dzieci w jakimś stopniu upośledzonych była szeroko rozpowszechniona. Podaje się, że w pierwszym okresie stosowania eutanazji z asystą lekarską w Niemczech uśmiercono co najmniej 6 tysięcy dzieci. W 1939 roku wspieraniem i wprowadzaniem eutanazji zajęła się grupa T4. Zaczęto wtedy stosować eutanazję w różnych szpitalach i ośrodkach medycznych poprzez użycie śmiertelnego zastrzyku. A lekarze z grupy T4 nigdy nie uważali siebie za zabójców, o ironio, ale za ludzi służących lekarską pomocą. Trudno się oprzeć wrażeniu, że właśnie na tych programach medycznego zabijania wyrosło masowe ludobójstwo. W roku 1940 zaproponowano legalizację prawną śmierci z asystą lekarską. I chociaż jej nie wprowadzono formalnie w życie, praktyki te trwały nieprzerwanie. W krótkim czasie ustanowiono sieć 30 ośrodków uśmiercania. W programach T4 stosowano na początku zastrzyki z morfiny, skopolaminy i cyjanku, a później, jak twierdzili, bardziej ludzką formę śmierci – gazowanie. O skali eutanazji może świadczyć fakt zagazowania w jednym z głównych ośrodków T4 w ciągu 8 miesięcy w 1941 roku ponad 10 tysięcy umysłowo chorych Niemców. Gazowanie odbywało się w łazience z ławkami, gdzie wprowadzano poprzez małe dziurki pryszniców gaz z zewnątrz. Drodzy Państwo, trudno w tym momencie oprzeć się skojarzeniu tego sposobu uśmiercania chorych z identycznym sposobem uśmiercania w komorach gazowych obozów koncentracyjnych tysięcy już nie chorych, a zdrowych, tyle że niewygodnych osób. A do masowości uśmierceń niemieccy lekarze z T4 zdążyli się przyzwyczaić, gdyż do 1941 roku uśmiercono w tym programie od 80 do 100 tysięcy ludzi. Szacuje się, że liczba osób straconych w wyniku tej tak zwanej litościwej śmierci mogła osiągnąć nawet poziom 400 tysięcy, nie licząc masowej zagłady w obozach koncentracyjnych, gdzie dalej realizowano te programy w mniej litościwy sposób i na większą skalę. Zadziwiające jest to, że współcześni nam propagatorzy eutanazji, mając za sobą tak wyraźną i przerażającą w swej wymowie lekcję historii, szermują tymi samymi wyświechtanymi argumentami, co ich niemieccy poprzednicy z lat 30., 40. minionego stulecia. Czy nie dostrzegają, że takie programy zagrażają fundamentalnym zasadom etyki lekarskiej, a przede wszystkim naruszają godność i wartość osoby ludzkiej? Historia uczy i ostrzega. Tych ludzi, widać, historia niczego nie nauczyła. Zwolennicy eutanazji występują przeciwko łączeniu sprawy medycznego zabijania w hitlerowskich Niemczech z obecną aprobatą eutanazji, ale nie ulega wątpliwości, że obydwie te sprawy mają ze sobą wiele wspólnego. Eutanazja we współczesnym zwariowanym świecie promowana jest na różnego rodzaju możliwych płaszczyznach. Wspomnijmy Holandię, Niemcy, Australię, Stany Zjednoczone. Jeden tylko przykład, jeżeli chodzi o Holandię. Wśród ludzi w podeszłym wieku i przewlekle chorych powstało zjawisko turystyki przed eutanazją. A zatem co się dzieje? Uciekają osoby starsze do sąsiednich krajów i osiedlają się tam, aby zapewnić sobie życie do naturalnej śmierci. Dzisiaj można bez przesady nazwać Holandię stolicą eutanazji. Państwem, które z krainy tulipanów przyrodziło się w krainę śmierci, w krainę eutanazji. W wielu krajach podejmuje się próby wprowadzenia i prawnej legalizacji eutanazji. Chociaż owa legalizacja nie jest sprawą powszechną i w wielu rejonach świata natrafia na wyraźny opór. Naciski proeutanazyjne, szczególnie w Europie Zachodniej, Australii i Stanach Zjednoczonych, się nasilają. Przypomnijmy, że u nas w Polsce poprzez różnego rodzaju tak zwane dyskusje naukowe, przekazy medialne także zaczyna się promować eutanazję z tymi samymi argumentami nieludzkimi, o których mówiliśmy przed chwilą. Przypomnijmy, że w Polsce prawo zabrania zabijania na żądanie i pomocy lub namowy do samobójstwa. A obowiązujący w Polsce kodeks karny ocenia eutanazję następująco. Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 5 lat. Drodzy Państwo, w tym kontekście sięgnęliśmy po katechizm Kościoła katolickiego i po nauczanie Kościoła. Niezwykle ważny i aktualny temat, jakim jest eutanazja, nie mógł być i nie jest przemilczany przez Kościół. W licznych dokumentach znajdujemy omawianie argumentacji, ocenę moralną różnych wykroczeń przeciwko życiu. Już w 1934 roku eutanazji sprzeciwili się biskupi niemieccy, a w 1940 roku kongregacja świętego oficjum. Papież Pius XII wypowiadał się wielokrotnie w tej kwestii, także w przemówieniach kierowanych do różnych grup lekarskich. W soborowej konstytucji o Kościele eutanazję określa się jako zbrodnię przeciw życiu i zamach przeciw człowieczeństwu. Jednak wobec faktu, że problem kwestii etycznych związanych z ciężko chorymi i umierającymi stał się bardziej aktualny w latach 70., częściej zaczęły pojawiać się różne materiały, dokumenty Kościoła o tej tematyce. Wymienić tu można deklarację o eutanazji, stanowisko papieskiej Rady Cor Unum, deklarację papieskiej Akademii Nauk, także liczne przemówienia czy listy Jana Pawła II, na przykład dotyczące tajemnicy śmierci czy sensu ludzkiego cierpienia. Natomiast dokumentem ujmującym w sposób pełny, a jednocześnie szczegółowy, najważniejsze kwestie życia ludzkiego, w tym również śmierci, jest encyklika Evangelium Vitae. z fundamentalnym stwierdzeniem dotyczącym świętości ludzkiego życia i tego, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Numer drugi encykliki Evangelium Vitae. Opierając się na powyższych podstawowych zasadach i nauczaniu Kościoła, Ojciec Święty omawia w sposób wyczerpujący także trudne kwestie dotyczące cierpienia, śmierci, eutanazji, przedstawiając stanowisko Kościoła. Jasne stanowisko w sprawie eutanazji, a także samobójstwa przedstawia katechizm Kościoła katolickiego. O samobójstwie będziemy mówić już w następnej katechezie. Nawet pobieżna lektura powyższych dokumentów, przemówień pozwala przyjąć zdecydowane stanowisko Kościoła wobec różnych aspektów i aspektów uśmiercania. Można pominąć tutaj zawiłe kwestie rodzajów eutanazji, na przykład eutanazja dobrowolna czy kryptanazja, odmowa pomocy nieuleczalnie choremu lub staremu człowiekowi, pomoc przy samobójstwie i tak dalej. Bo każdy sposób uśmiercania posiada tę samą, niezmienną, zdecydowanie negatywną ocenę moralną. Wskazane jest, drodzy Państwo, aby w odważnej dyskusji ze zwolennikami eutanazji albo z osobami nie mającymi określonego zdania w tej kwestii posłużyć się szeroką, rzeczową, logiczną argumentacją popartą nauczaniem Kościoła przeciw stosowaniu eutanazji. I czyniąc pewne podsumowanie, drodzy Państwo, jednym z najbardziej niepokojących i aktualnych objawów kultury śmierci stała się właśnie eutanazja. Świadczą o tym powszechne praktyki tego procederu w wielu krajach i próby jego prawnej legalizacji. Nadanie eutanazji rangi niejako dyscypliny naukowej potwierdza skalę, zakres i złożoność problemów oraz to, że nie są one łatwe do rozwiązania. Zjawiskiem wysoce niepokojącym jest fakt, że zamachy na życie, bo tak należy określić eutanazję, tracą w świadomości zbiorowej charakter przestępstwa. Sedno dramatu to osłabienie wrażliwości na Boga. Tracąc wrażliwość na Boga, traci się także wrażliwość na człowieka, jego godność i życie. Evangelium Vitae numer 21. Kościół katolicki niezmiennie i jednoznacznie głosi, że eutanazja jest poważnym naruszeniem prawa Bożego jako moralnie niedopuszczalne dobrowolne zabójstwo osoby ludzkiej oraz że samobójstwo jest zawsze moralnie niedopuszczalne w takiej samej mierze jak zabójstwo. Podstawą eutanazji jest w wielu wypadkach traktowanie cierpienia jako zła, które trzeba wyeliminować za wszelką cenę. Stanowisko takie jest charakterystyczne dla osób, którym brakuje motywacji religijnej, pozwalającej odczytać tajemnicę i wartość cierpienia. Poza wiarą nie istnieje żadna motywacja do akceptacji cierpienia. Wartość i sens cierpienia odczytać można tylko w świetle wiary. Podobnie jak wartość cierpienia, tak i wartość ludzkiego życia można w pełni odczytać tylko w kwestiach wiary. Skoro przyjął je Syn Boży i uczynił miejscem, w którym dokonuje się zbawienie. Godność życia wynika nie tylko z faktu, że pochodzi od Boga, ale także z jego przeznaczenia do komunii z Bogiem. Ale Ewangelia życia przeznaczona jest dla wszystkich, nie tylko wierzących, jako że wartość życia każda ludzka istota jest w stanie ocenić także w świetle rozumu. i tu postawmy kropkę. Wątków i aspektów jeszcze byłoby bardzo wiele do omówienia. To taki zasadniczy rys dotyczący tej szalejącej cywilizacji śmierci, której także elementem jest eutanazja. Szalejąca cywilizacja śmierci na naszych oczach zbiera także ogromne żniwo. Dziękuję serdecznie Państwu za wysłuchanie katechezy. Zapraszam do rozmów po katechezie. Numery telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i końcówka 200. Zagranica 56 655 23 i 33 i 66, kierunkowy z Europy 048. Opracowując dzisiejszą katechezę, korzystałem z katechizmu Kościoła katolickiego, także z książki zatytułowanej Chrześcijanin wobec eutanazji. To książka pod redakcją księdza Krzysztofa Gryza i księdza Bogusława Mielca, także z opracowania doktora Tadeusza Jakubowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i z opracowania księdza Tomasza Strojnowskiego zatytułowanego Aspekty eutanazji. Zapraszam także Państwa do lektury, do sięgania po dokumenty Kościoła, sięgania także po książki i wydawnictwa katolickie, które stają się na drogach naszego rozumowania otaczającego nas świata właściwym światłem pozwalającym wydobyć istotę rozumienia tego, co dzieje się wokół nas, istotę wyciąganą przez pryzmat naszej wiary.